Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy. Ten rok był poświęcony rodzinie. Priorytetem na 2017 rok będzie rozwój i gospodarka, podkreśliła premier Beata Szydło. W czwartek po raz ostatni w tym roku spotkała się Rada Ministrów. Szefowa polskiego rządu podsumowała ostatnie 12 miesięcy. Podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość w tym czasie zajmowało się sprawami zwykłych Polaków. Premier przypomniała, że rząd wprowadził programy Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, minimalną płacę na poziomie 2000 zł, płacę godzinową w wysokości 12 zł, a także minimalną emeryturę na poziomie 1000 zł. Ponadto zniesiono obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich, a seniorzy otrzymali bezpłatne leki. Prezes Rady Ministrów zwróciła uwagę, że mimo krzyków opozycji tegoroczny budżet wytrzymał takie wydatki.
Ci, którzy dzisiaj krytykują i którzy krytykowali w grudniu 2015 roku budżet przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, program Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki dla seniorów, którzy krytykowali to wszystko, co my zrealizowaliśmy, warto, ażeby odpowiedzieli Polakom, co robili z pieniędzmi publicznymi, co robili z pieniędzmi z budżetu państwa przez 8 lat. Dlaczego te pieniądze wcześniej nie trafiały do obywateli?
Premier przypomniała także szczyt NATO, nad którym zapadła decyzja zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Prezes Rady Ministrów wspomniała także o Światowych Dniach Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Światowe Dni Młodzieży, jak wskazała, były wielkim świętem młodości i wartości, zostały perfekcyjnie zorganizowane i stały się ambasadorem Polski. Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę o zgromadzeniach w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Dodał, że prezydent ma trzy główne zarzuty do tej ustawy.
Pierwszy z nich dotyczy różnicowania statusu zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego nieprzewidzianego na gruncie konstytucyjnym. Chodzi oczywiście o tak zwane zgromadzenia cykliczne, które zostały do tej ustawy wprowadzone. Drugi punkt mówi o wyłączeniu możliwości zaskarżania przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia. I wreszcie trzeci punkt, zakaz odbycia zgromadzeń nakazujący stosowanie nowo ustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Mówiąc krótko, językiem trochę mniej prawniczym, chodzi o to, że prawo nie powinno działać wstecz.
Prawo i Sprawiedliwość szanuje decyzje i uprawnienia prezydenta, powiedziała rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Partia będzie czekać na rozstrzygnięcie Trybunału. Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zakłada wprowadzenie 3-letniej zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Co więcej, nie daje możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym miejscu. Zgodę na organizację cyklicznych zgromadzeń miałby wydawać wojewoda. Organ gminy miałby wydawać zakaz zgromadzenia, jeśli miałoby ono odbyć się w miejscu i czasie zgromadzenia cyklicznego. Polskie państwo jest już właścicielem cennej kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich, w tym damy z gronostajem Leonarda da Vinci. Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek zawarto umowę między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Książąt Czartoryskich. Skarb Państwa stał się właścicielem zbiorów liczących około 86 tysięcy obiektów muzealnych i około 250 tysięcy bibliotecznych. Trafią one do Muzeum Narodowego w Krakowie. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były z księciem Adamem Karolem Czartoryskim, fundatorem i prezydentem fundacji. To bardzo ważny i radosny dzień dla polskiej kultury. Ważne jest, by to wydarzenie przyczyniło się do wytworzenia swoistej mody na sztukę wysoką w społeczeństwie, powiedział wicepremier minister kultury Piotr Gliński.
Te zbiory stają się właśnie nie tylko duchową, ale także rzeczywistą własnością narodu polskiego. Cała kolekcja książąt czartoryskich, nieruchomości krakowskie należące dotychczas do fundacji oraz roszczenia do ewentualnie odnalezionych w przyszłości strat wojennych należą obecnie do narodu polskiego i pozostaną w bezpośredniej własności Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziś jeszcze bez zbędnej zwłoki podpiszemy odpowiedni dokument przekazania przez Skarb Państwa tej całości kolekcji wraz z nieruchomościami do Muzeum Narodowego w Krakowie.
To nie jest zwykła kolekcja, a gwiazdozbiór dzieł sztuki, podkreślił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.
Jesteśmy częścią, a może nawet w awangardzie europejskiej kultury, europejskich wartości i myślę, że ten dzień w symboliczny sposób potwierdza nie tylko tę ciągłość tysięcznej, 1050-letniej historii narodu polskiego, ale również to, że będziemy również chcieli współkształtować przyszłość Europy właśnie z kolekcją czy z tym wspaniałym gwiazdozbiorem dzieł sztuki. Kultura, jak to się mawia czasami, to wszystko, co zostaje, jak zapomnisz wszystkiego, co się nauczyłeś.
Najsłynniejszym dziełem z kolekcji są Dama z gronostajem Leonardo da Vinci i krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. W kolekcji znajdują się bezcenne dla naszej historii dokumenty i pamiątki, m.in. aktu hołdu pruskiego z 1525 roku czy rękopis roczników Jana Długosza. Platforma Obywatelska złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie głosowań w sali kolumnowej z 16 grudnia. Chodzi, jak wskazują politycy tej partii, o możliwe niedopełnienie obowiązków przez liczących wtedy głosy sekretarzy posiedzenia. Z kolei PSL w ramach tzw. porozumienia antykryzysowego proponuje m.in. spotkanie liderów partii z marszałkiem Sejmu oraz ponowne głosowanie nad budżetem na 2017 rok. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że wszystkie głosowania odbyły się zgodnie z prawem. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nie ma możliwości przeprowadzenia ponownego głosowania.
Po pierwsze, nie ma żadnej możliwości prawnej, aby dokonywać reasumpcji czy powtarzać głosowanie nad ustawą budżetową. Tego nie przewiduje ani regulamin Sejmu, ani żadne inne przepisy, więc ta sprawa jest definitywnie zamknięta. Są na ten temat też ekspertyzy. Marszałek Sejmu pewnie je będzie przedstawiał w przyszłym tygodniu. Jak mi się wydaje, w tej propozycji jest także coś takiego, że jedna jest akceptowana, a inna nie jest. A to jest nonsens, prawda, że to samo głosowanie co do jednej ustawy zgodne z przepisami, co do innej nie. Obie są, wszystkie głosowania, które się odbyły, są zgodne, wszystkie przepisy zostały dochowane, nie ma żadnych wątpliwości.
To już kolejny pozew, jaki politycy PO złożyli do prokuratury. Pierwszy z 19 grudnia dotyczył możliwości przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który 16 grudnia przeniósł obrady do sali kolumnowej. Powodem takiej decyzji była blokada sali plenarnej Sejmu przez posłów PO i Nowoczesnej. W ten sposób sprzeciwiali się oni wykluczeniu z obrad Michała Szczerby z PO oraz planowanym zmianom dotyczącym zasad pracy dziennikarzy w Sejmie. Na 2,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie głównego oskarżonego w sprawie afery podsłuchowej biznesmena Marka Falentę. Wobec kelnera Konrada Lasoty i Krzysztofa Rybki sąd orzekł karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Natomiast odstąpił od ukarania drugiego kelnera Łukasza N. Ma on jedynie wpłacić 50 tysięcy na cel społeczny. Falenta i Rybka nie przyznali się do winy.
Sprawa niniejsza rozpoczęła się z chwilą opublikowania przez Tygodnik Wprost treści stenogramu z pierwszego spotkania gości określonej restauracji. W późniejszym czasie światło dzienne grzały inne nagrania rozmów gości dwóch warszawskich restauracji. Nie ulega wątpliwości, że nagrania te zostały dokonane przez Łukasza Nurskiego, pracującego wówczas w restauracji Sowa i Przyjaciele, oraz oskarżonego Konrada Lasotę, pracującego wówczas w restauracji Amber Room. Sami oskarżeni, to jest Łukasz Nurzyński, Konrad Lasota, przyznali się do dokonania przedmiotowych nagrań i złożyli w sprawie szczegółowe wyjaśnienia opisujące ów proceder.
Od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku w warszawskich restauracjach nagrane zostały osoby z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów MSW, MSZ-u, resortu infrastruktury. Ujawnione w mediach taśmy wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Od czwartku wieczorem ma zacząć obowiązywać zawieszenie broni w całej Syrii między siłami reżimu prezydenta Bashara el-Assada a oddziałami zbrojnej opozycji. Rozejm nie obejmuje grup określanych przez ONZ jako terrorystyczne. O podpisaniu porozumienia poinformował prezydent Rosji Władimir Putin. Turcja i Rosja mają być gwarantami przestrzegania rozejmu. Ponadto obie strony konfliktu syryjskiego zobowiązały się do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Zawieszenie broni w całej Syrii powinno się przyczynić do postępu wewnątrz syryjskich inkluzywnych negocjacji, które mają się rozpocząć 8 lutego 2017 roku pod auspicjami ONZ, głosi komunikat rzecznika organizacji. Podpisanie porozumienia to raczej pewien manewr dyplomatyczny, a nie dążenie do trwałego pokoju, ocenia doktor habilitowany Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog.
Jest to raczej próba podzielenia zbrojnej opozycji przeciwko Asadowi i bicia jej częściami, tak aby na niektórych fragmentach frontu mieć pokój, a na innych móc się skoncentrować i działać. Tak bym to odbierał. Zatem z całą pewnością nie jest to koniec wojny, jest to pewien manewr dyplomatyczny, który zmierza do uzyskania korzyści wojskowych na wybranych kierunkach i po ich skonsumowaniu należy oczekiwać, że operacje przeciwko tym, z którymi teraz zawiera się rozejm, zostaną wznowione. Więc jest to fragment strategii wojennej raczej niż dążenie do trwałego pokoju. Moim zdaniem zresztą Rosja nie jest zainteresowana w trwałym pokoju w Syrii.
Rosyjski prezydent Władimir Putin poinformował także o planach zmniejszenia rosyjskiej obecności wojskowej w Syrii. Rosjanie wspierają tam militarnie i politycznie reżim prezydenta Bashara el-Asada. Putin stwierdził, że będzie kontynuował walkę z międzynarodowym terroryzmem. Stany Zjednoczone wydalają 35 rosyjskich dyplomatów w ramach sankcji przeciwko Rosji. Ma to związek z ingerowaniem w amerykańskie wybory prezydenckie, poinformował New York Times. Reuters podał, że chodzi o dyplomatów z Waszyngtonu i San Francisco. Dyplomaci dostali 72 godziny na opuszczenie terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak poinformowano, kroki te podjęto w odpowiedzi na działania uznane za niezgodne z praktyką dyplomatyczną. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.